Słuchasz podcastu Klientomania, odcinek 83.
Przed mikrofonem Maciej Buś
i Arek Cempura.
Dzień dobry, witamy Was w 83. odcinku podcastu Klientomania. Cześć Arku.
Cześć Macieju, witam serdecznie Państwa, dzień dobry, dobry wieczór, bo jak zwykle nie wiadomo, kiedy tego słuchacie.
Tak, witamy Was w bardzo trudnym czasie i postanowiliśmy odnieść się w naszym dzisiejszym odcinku po kliencku do tej sytuacji z koronawirusem, z czasem zarazy i postanowiliśmy porozmawiać o kliencie w czasie zarazy. No i mam nadzieję, czego się będziemy mogli spodziewać, kiedy ona już ustanie. Jak tam, Arku, w tej chwili funkcjonujesz w ogóle?
To jest bardzo dobre pytanie. Parafrazując wielkich, proszę o następne. Wiesz co, no, funkcjonuje jak funkcjonuje. No, jakby z punktu widzenia zawodowego realizujemy swoje zadania oczywiście w sposób jakby bardziej ograniczony. Staramy się tutaj robić wszystko to, co powinniśmy realizować. Staram się być w kontakcie ze swoim zespołem. Nawet czasami w sposób być może taki absurdalny, trochę wykrzywiony, ale po to, żeby jakiś kontakt taki pozytywny z tymi moimi ludźmi był. Natomiast no, chyba skończył się ten moment, kiedy możemy mówić o czymś takim, o tych wszystkich poradnikach dotyczących tak zwanego home office. No, o ile jeszcze w pierwszym tygodniu można było sobie przekazywać różne porady dotyczące tego, jak pracować zdalnie, jak pracować w domu, co należy robić, to chyba to się już trochę kończy. I teraz chyba pojawia się całkiem inne wyzwanie, jak tak naprawdę rozdzielić coś, co jest, pracuje zdalnie, od zostań w domu. Bo coraz częściej krążą takie czarne żarty typu: ja właściwie nie wiem, czy jestem w domu, czy jeszcze nie wyszedłem z pracy.
Tak, coś w tym jest, coś w tym jest. Natomiast błyskawicznie rozwinęły się kompetencje, a właściwie na rynku pokazała się taka kompetencja uczenia innych, jak pracować z domu, jak pracować zdalnie. To jest niesamowite tak naprawdę, jak w krótkim czasie biznes się przystosował do tego i próbował nas przystosować do właśnie takiej zmieniającej się sytuacji zawodowej przede wszystkim, nie?
Ale wiesz co, bo to chyba trochę jest tak, że część firm do pewnego rodzaju takich motywów, czy jakby takich akcji pracy poza siedzibą była przygotowywana ciągle. Są takie procesy, w ramach których są te rzeczy testowane, natomiast no one określają tylko pewien jednak jakiś dający się przewidzieć okres czasu. Ja mam doświadczenie, kiedy pracowałem w Ukrainie, był problem z zasilaniem energetycznym, czyli tak naprawdę też wtedy wydawało się nam pewnego rodzaju katastrofa, kiedy bank został odcięty od zasilania, no i należało uruchomić te wszystkie agregaty prądotwórcze. Szefowie, którzy za to odpowiadali, i IT, i administracji, bardzo sprawnie to zrobili. Te agregaty pracowały, utrzymywały w sprawności wszystkie systemy informatyczne. Oczywiście był jakiś dyskomfort, bo należało w tym okresie czasu wyłączyć klimatyzację. Tam na dworze było 30 stopni, no ale trudno. Wszyscy mieli świadomość, że to potrwa jakieś 2 tygodnie, góra 3 i wrócimy do normalności. Więc jak gdyby, jeżeli też jest znane ci, jakby powiedzieć, ten przedział czasowy, łatwiej ci mentalnie podejść do tego problemu, czy jakby do tej rzeczywistości, w której się znajdujesz, bo masz świadomość, że ona się skończy w jakimś znanym ci okresie czasu. Natomiast to, co dzisiaj mamy, to z tygodnia na tydzień otrzymujemy informację, że jeszcze. I tak naprawdę nikt z nas dzisiaj nie ma świadomości, kiedy to się skończy, kiedy tak naprawdę nastąpi powrót do normalności. Kiedy ja rozmawiam w swoich projektach z potencjalnymi swoimi klientami, rozmawiamy spokojnie, trochę tam przejawiają się aspekty humoru, trochę czarnego humoru i na koniec oczywiście są życzenia. No to co? To do usłyszenia w normalnych czasach.
Tak, coś w tym jest. Ja się przyznam w ogóle, że kiedy pierwszy raz, drugi czy nawet trzeci usłyszałem o wirusie Wuhan, to przez myśl mi nawet nie przeszło, że to nas konkretnie tu w Polsce, nie mówiąc o reszcie świata w ogóle, że ten temat w jakikolwiek sposób nas dotyczy. I to wydaje mi się, że spadło na nas dosyć z jednej strony nagle, choć nie można powiedzieć, że do końca w sposób niespodziewany.
Ale wiesz co, dzisiaj sobie możemy gdybać, tak? Możemy się odwoływać do książek niejakiego Dina Kuntza i powiedzieć, że on przewidział wirus z Wuhan, bo tak naprawdę w jego książkach pojawia się takie pojęcie jak wirus Wuhan 400. Mhm. To są chyba takie sytuacje w życiu świata, o których za jakiś czas będziemy sobie opowiadali i będziemy gdybali, że mogliśmy je przewidzieć. Natomiast no nie byliśmy chyba w stanie przewidzieć tego typu rodzaju zdarzenia, które dotknie jednocześnie prawie każdy zakątek Ziemi. Bo tak to mniej więcej dzisiaj wygląda. Tak naprawdę nie możemy powiedzieć, no chyba, że poza Antarktydą i Arktyką na dzisiaj, że jakiś kontynent jest wolny od tego wirusa. To są też pewne konsekwencje naszego jakby zachowania higieny, zachowania pewnej odpowiedzialności za to, czy się przemieszczasz, czy się nie przemieszczasz. Na to też ma jakby wpływ chyba całe nasze jakby podejście do tego, że jeśli, nie wiem, kaszlemy i kichamy, to znajdziemy jakąś cudowną tabletkę, która nas za chwilę uratuje i następnego dnia będziemy mogli pójść do pracy.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Ja myślę, że skoro z racji tego, że jesteśmy w klientomanii, to powiedzmy mniej chciałbym rozmawiać o tym, o czym właściwie możemy przeczytać. Wszyscy się na ten temat wypowiadają, właśnie co nas czeka, dlaczego i tak dalej. Natomiast bardziej chciałbym tą sytuację osadzić no, w tym naszym kontekście klienckim, czyli co z tego wynika dla, po pierwsze, dla klienta, co z tego wynika dla nas, dla firm z punktu widzenia tej relacji z klientem, co się zmieniło, co się tak naprawdę zmieni, jak powinna wyglądać tego typu obsługa w tych trudnych czasach, w czasach zarazy, no i co nas czeka w przyszłości, bo kiedyś to się skończy, wrócimy do tej normalności i pytanie, czy ta normalność będzie normalna, to znaczy, czy to będzie powrót do stycznia, czy początku lutego nawet, czy to będzie tak naprawdę całkowicie nowa rzeczywistość. I zanim przejdziemy jakby...
To są bardzo dobre pytania. Kwestia jest taka, czy znajdziemy na nie dzisiaj dobre odpowiedzi, bo tak samo gdzieś tam sobie żartowaliśmy z Romanem Jędrkowiakiem. No jakiś czas nagrywaliśmy z nim rozmowę dotyczącą kwestii reklamy i w trakcie tej rozmowy z mojej strony padło takie pytanie, które mnie tam już jakiś czas męczyło. Co by było, gdyby takie właśnie wielkie marki typu Coca-Cola, Pepsi, Heineken czy ktokolwiek inny naraz z dnia na dzień stwierdził, że się nie będzie reklamował? Jak to wpłynie na markę? I w ten sposób to mnie jakby zastanawiało i jakby oczekiwałem trochę w tej rozmowie z Romanem, że sobie ten temat jakoś wyjaśnimy. Natomiast dzisiaj śmieją się z nas, że trochę jakby wykrakaliśmy tą przyszłość. Ale my chcieliśmy się, bo są decyzje, że Coca-Cola powiedziała, że w tej chwili zaprzestaje akcji reklamowych. Ja nie wiem, czy to jest dobre z punktu widzenia Coca-Coli. Nie mnie to osądzać. Może się okazać, że za chwilę Coca-Cola nas zaskoczy, bo tym wszystkim swoim partnerom, którzy są gdzieś w tym ich łańcuchu dostaw, coś zaoferuje i będzie jakaś taka wartość dodana, długofalowa, wynikająca z tego, że nie przepalą tej kasy na reklamę, czyli nie puszczą jej w telewizji, ale pomogą tym swoim partnerom. Tego nie wiem, to myślę, że za jakiś czas będziemy oceniali. Natomiast chyba dzisiaj to jest to, co powiedzieliśmy, to jest taki hard level wdrożenia w życie, podjęcia decyzji, okej, ja, marka, znana światowa, z dnia na dzień przestaje się reklamować i co nas spotka, jak już to wszystko wróci do normalności?
No dobra. Pytanie numer jeden. Czy uważasz, że firmy w ogóle, oczywiście koncentrujemy się cały czas na tym obszarze komunikacji z klientem, także nie mówimy o firmach, można powiedzieć, jako całości, ale tym obszarze relacji marki z klientem. Czy te firmy były przygotowane na sytuację, w której się znaleźliśmy? Jak ty to widzisz? Trochę już odpowiedziałeś na swoją...
Moim zdaniem nie. Ale to jak gdyby moja wiedza może być niewystarczająca. Bo tak naprawdę...
Bardziej chodzi o twoją obserwację, nie?
Obserwacja jest taka, że na to, co się wydarzyło, parafrazując i korzystając z Monty Pythona, no nikt nie był przygotowany na odejście hiszpańskiej inkwizycji, no. To jest naprawdę coś... Oczywiście w skali świata możemy powiedzieć, że tego typu zdarzenia się już odbyły.
Natomiast no więc właśnie.
Świat chyba nie był gotowy na to, z punktu widzenia tego, jak dzisiaj świat jest skomunikowany, ale skomunikowany, ja nie mówię o Skype'ach, Webexach, tylko po prostu możliwości się przemieszczania. Bardzo fajnie ten temat możliwości przemieszczania się i roznoszenia takich różnych jakby wirusów pokazuje Marek Zmysłowski, który w swoim artykule mówi o ilości osób podróżujących z Chin do Europy i na przykład versus Afryka, gdzie pokazuje, dlaczego dzisiaj być może w Afryce jest mniej tych zarażeń, ale to tylko z tego względu, że jak gdyby nastąpiło mniej szans. Ja bym to w ten sposób określił, mniej szans. Jeżeli on porównuje kilkanaście milionów tak zwanych siedzeń w liniach lotniczych pomiędzy Chinami a Europą, a kilkaset pomiędzy Chinami a Afryką, to tylko jakby powoduje, że ta szansa na rozniesienie choroby w danym obszarze jest znacznie mniejsza. Dosyć fajnie on też jakby odnosi to, że to nasze zachowanie jako społeczeństw poszczególnych, ta separacja jednak wymuszona, czy takie kwarantanny może wpłynąć na zmniejszenie się rozpowszechniania wirusa, na przykładzie też pewnych zdarzeń z przeszłości związanych z ebolą. Czyli jeżeli zatrzymano przemieszczanie się osób, które były zarażone wirusem eboli, to automatycznie zwiększano szansę na to, że to się, ta choroba się nie będzie rozpowszechniać. Więc chyba dzisiaj musimy przyznać, że okej, w pewien sposób nasza swoboda obywatelska w wielu krajach przemieszczania się została ograniczona, ale ona ma na celu to, żebyśmy jednak byli zdrowi.
Nie, no to jest jasne, tylko bardziej mi chodzi o tą sytuację, jakby spróbujmy no mimo wszystko dyskutować już nad rozlanym mlekiem, natomiast zwróć uwagę na to, że tak jak powiedziałeś, epidemie nie są niczym nowym, to znaczy historia wylicza ich całkiem sporo, a kilka nawet była całkiem niedawno, także prawdopodobieństwo wybuchu jakiejś kolejnej epidemii, ono gdzieś w powietrzu mimo wszystko wisiało. Być może nikt nie przypuszczał, że to mogłaby być taka skala, ale powiedzmy sobie szczerze, nie była to rzecz totalnie od czapy niemożliwa. To znaczy my dzisiaj jesteśmy tacy mądrzy oczywiście, natomiast zakładam, że ktoś gdzieś na szczeblach jakichś, czy to instytutów medycznych, naukowych, rządów, jakichś wywiadów być może, dysponuje takim zapleczem informatycznym, informacyjnym i nie wiadomo jeszcze jakim, że takie rzeczy teoretycznie można było w jakimś tam sposób przewidzieć i z tego, co gdzieś tam oczywiście ploteczki krążą, no to one były już na dosyć wczesnym etapie informacje wystarczająco alarmujące, żeby coś z tym zrobić nie w marcu, nie w lutym nawet, pod koniec lutego, tylko żeby to zrobić już w grudniu, bo przecież numerek COVID-a jest 19, nie 2020, tak?
No tak, Maćku, ale to jest jakby chyba kwestia jednak, jakby to wszystko ładnie powiedzieć, to jest chyba kwestia pewnej odpowiedzialności. Odpowiedzialności przede wszystkim na poziomie rządów, które chcą się podzielić informacjami o zagrożeniach. Możemy powiedzieć, że Chiny teoretycznie podzieliły się w miarę szybko. Pytanie, co to znaczy teoretycznie w miarę szybko. Ja w międzyczasie dopiero teraz oglądałem serial na HBO Czernobyl. Ja pamiętam te czasy, byłem, powiedzmy tak jakby kolokwialnie, gówniarzem, kiedy to się wszystko wydarzyło. Pamiętam tylko tyle, że zagoniono nas do najbliższego środku zdrowia i kazano nam wypić jod. I to tak, właściwie było wszystko.
Logola.
Tak, i powiedziano, że to coś tam się wydarzyło w Związku Radzieckim, ale to będzie wszystko okej. I natomiast jak oglądałem ten serial, nawet jeżeli tam pewne rzeczy są fabularyzowane, to jestem przerażony i myślę, że niestety rządy wiele krajów korzystają z tych doświadczeń dokładnie takiego rządu Związku Radzieckiego, że po prostu nie mówmy o pewnych rzeczach, to wtedy one się nie wydarzą. I trochę chyba możemy mieć pretensje do jednak Chin, że taka sytuacja się wydarzyła, że nie poinformowano odpowiednio wcześniej, że umożliwiono tym swoim obywatelom na przemieszczanie się głównie do Europy, głównie do Włoch i jakby rozwleczenie tej choroby na cały świat. No tak to chyba trochę wygląda, jakby kiedy czytam te wszystkie opracowania, tak? To nie jest kwestia taka, że ja mam jakąś wiedzę. Staram się czytać pewne opracowania, staram się wysnuwać wnioski w miarę rozsądnie. na tyle, na ile pozwala mi moja wiedza. No jeżeli jej nie mam, no to staram się oprzeć to na kimś, kto moim zdaniem wie więcej.
Dobra. Arek, ja będę z uparem maniaka jednak ciągnął do tego, żebyśmy rozmawiali o tym, na co mamy wpływ, okej? Okay? Klientomaniaka. Tak, bo jakby załóżmy sobie, powiedzmy sobie tak, nie mamy wpływu na Chiny, nie mamy wpływu na polityków, nie mamy wpływu na te daleko, wysoko postawione wszystkie instancje. Natomiast mamy wpływ, powiedzmy, na nasz biznes. Mówimy cały czas, gdzieś tam się obracamy bardzo mocno w obszarze zarządzania obsługą klienta, tak? Czyli pewnym obszarem bardzo mocno usługowym co do zasady. To znaczy pewnym wręcz nawet służebnym względem po pierwsze klienta, ale też innych działów w danej firmie. I tu mnie zastanawia po prostu taka rzecz, że jeżeli to jest instytucja pewna usługowa, to ona na swój sposób powinna zapewnić tą usługę niezależnie od sytuacji, jaka mogłaby zaistnieć. Czyli powiedzmy, mam wrażenie, że dotarliśmy do takiego momentu, gdzie bardziej prawdopodobna byłaby może wojna, czy stan jakiejś wojny, niż sytuacja pewnej epidemii, w której się znaleźliśmy. Pytanie jest takie, istnieje przecież coś takiego jak Business Continuity Management, BCM, czyli zarządzanie ciągłością pracy, czy ciągłością biznesową. To jest pewna strategia, jest pewna metodologia przygotowywania tego. Duże firmy mają to ładnie pewnie oprawione w skórę. To się idealnie przecież wpisuje ta sytuacja właśnie w tego typu rzeczy. Czy uważasz, że w jakiś sposób ta procedura były niedoskonałe, no bo powiedziałeś, ja się podpisuję.
Myślę, że przepraszam, że ci przerwę, ale tu jakby w kwestie te procedury powstawały na bazie wcześniejszych różnych doświadczeń i oczywiście pewnych gdybań.
Ale te pewnie braku też, doświadczeń.
Ale nie? Te gdybania też wynikają z tego, że mieliśmy doświadczenia i na bazie tych doświadczeń sobie snujemy tak zwane scenariusze pesymistyczne, czyli mówimy, aha, jeśli wydarzyło się coś takiego, to prawdopodobnie może się wydarzyć coś takiego. Aha. Jestem przekonany, że od wielu lat nikt nie przewidywał czegoś takiego, że któregoś dnia stanie cały świat. No bo to jest taka sytuacja. To, że stanie moja firma. My najczęściej to, o czym mówisz w zakresie BCM, oceniamy w sytuacji, kiedy moja firma się zatrzyma. Kiedy oczywiście na terenie mojego miasta czy mojego kraju wydarzyło się coś, co przez pewien czas nie pozwala mi na świadczenie usług w normalnym trybie. I w tym momencie ja uruchamiam sobie jakąś procedurę awaryjną. Natomiast to, co dzisiaj się wydarzyło, to tak, to jest chyba kwestia taka jeszcze prawie jak wojna. No bo tak naprawdę z dnia na dzień powoduje strachu wielu ludzi, powoduje strachu wielu pracowników. Część pracowników mówi, ja nie przyjdę do pracy, bo ja się boję. I tak naprawdę okazuje się, że te wszystkie nasze procedury, które mieliśmy, one w pewien sposób nie są dostosowane. Ja myślę, że po tym jak wyjdziemy, to te procedury BCM będą jeszcze bardziej rygorystyczne i będą jeszcze bardziej przewidywały wiele różnych scenariuszy.
A wiesz, ja mam taką obserwację, że te procedury, które były, one w jakiś tam lepszy lub gorszy sposób, ale jednak przewidywały przerwanie pracy ze względów technologicznych czy technicznych, ale nie przewidywały tego, że na przykład ludzie nie przyjdą do pracy. Albo nie będą mogli, albo nie będą chcieli, bo będą się bali, jak powiedziałeś.
Nie, myślę, że bardziej jakby to, że nie przyjdą do pracy i nie będą mogli, to przewidują. Natomiast teraz dokładasz jeszcze jeden aspekt, jeszcze taki.
Ale nie w takiej skali.
Bardziej, tak, tego strachu, kiedy w takiej skali, kiedy naraz się okazuje, że ty w ogóle musisz przemodelować swoją pracę, kiedy twoja firma nie tylko stoi przez 2, 3, 4, 5 dni, ale twoja firma tak naprawdę w ciągu jakiegoś okresu czasu musi przemodelować swój model pracy, kiedy naraz się okazuje, że ty do tej pory nie zakładałeś, że twoi pracownicy w wielu miejscach mają laptopy, bo były niepotrzebne i teraz co? I teraz naraz okazuje się, że oni są dosyć istotni na pewnych kluczowych procesów i teraz ty musisz się zastanowić, jak dostarczyć im sprzęt, jak spowodować, żeby oni mogli funkcjonować.
To są sytuacje, które można było, jeżeli mówimy, że obsługa klienta jest krytyczna, w niektórych obszarach jest krytyczna, tak? Wyobraź sobie, że taka 112 przestaje działać. No, sorry, no to musi działać, tak? Niezależnie od tego, czy jest choroba, czy nie jest choroba, czy jest epidemia, czy nie ma epidemii. W związku z powyższym wydaje mi się, że to jest element mimo wszystko, który powinien byłby być przewidywany. Może problemem jest to, że u nas cały czas jakby kształcenie w obszarze zarządzania obsługą klienta nie istnieje po prostu.
112 jest takim elementem, który już w ogóle jest kryzysowym z definicji. Mhm. Więc myślę, że pewne procedury w stosunku do 112 tego twojego przykładowego są bardziej rygorystyczne niż do pracy firmy. Bo zakłada się, że nawet jeżeli firma, że za chwilę, jak firma tam nie popracuje przez 2, 3, 4, 5 dni, no okej, okay, spadną przychody, coś się tam wydarzy, ale firma z tego wyjdzie.
Mhm, mhm. Dobra, jedźmy dalej. Słuchaj, mamy na pewno stan wyjątkowy, co prawda nieformalnie wdrożony, ale myślę, że trudniej znaleźć lepsze określenie na tą sytuację.
Jest,
nie? I teraz, czy w związku z tym prawa klienta, ale nie mówię tutaj o prawach w sensie przepisów, które mu dają klientowi, tylko prawa w kontekście jego roli, jego centralnego takiego usytuowania w strategiach, jego klientocentryczności takiej w ekosystemie, czy ta rola się zmieni według ciebie?
Znaczy się myślę, że nie, no bo klientowi przysługują pewne prawa i wydaje mi się, że tak naprawdę bardziej tutaj będziemy teraz patrzyli na pewną odpowiedzialność społeczną firm. Te firmy podejmą decyzję, że zrobią coś więcej. Nie tylko to, co jest określone przepisami prawa, ale coś więcej. Ale te firmy z drugiej strony oprócz odpowiedzialności wobec klienta mają odpowiedzialność wobec swoich pracowników. I teraz tak naprawdę te decyzje będą bardzo trudne.
Arek, nie chodzi mi o kwestie prawne, formalne, jakiegoś takich, nie wiem, przepisów wynikających z jednego czy drugiego, z jednej czy drugiej ustawy. Mówi się od bardzo wielu lat, od customer experience, o postawieniu klienta w centrum uwagi, że w zasadzie wszystko inne się nie liczy, tylko klient jest najważniejszy i tym podobne rzeczy, że klient ma rację, jeżeli nie ma, to ma rację, to i tak ma rację, co jest bzdurą, ale nieważne, tak się mówi. I teraz nagle jest sytuacja, w której po pierwsze klienci zostali trochę odseparowani od niektórych towarów, usług i tak dalej. Tak? Firmy zaczynają wymagać więcej od samych klientów. Ustawienie się w kolejkach, wchodzenie mimo wszystko po dwie, trzy osoby do sklepu i tak dalej.
Wydaje mi się, że chyba kwestia jest taka. Po pierwsze, ci klienci również dostają informacje, dlaczego tak się wydarzyło, więc jak gdyby mają świadomość, że to, że do sklepu wpuszczamy ileś osób i te osoby stojąc w kolejce muszą zachować odpowiednią odległość, nie wynika z tego, że sklep im narzucił. I jak powiem tak, zdarza mi się wychodzić jednak na zakupy, to ja nie widzę specjalnie narzekań ze strony ludzi na coś takiego.
Nie wspomniałem o narzekaniu, wiesz? Mówię o fakcie.
Nie, ale powiedziałeś, że jakby firmy narzucają klientom. Wydaje mi się, ja mam takie odnoszę wrażenie, że większość ludzi, zdecydowana, jak którą spotykam, jakby ma poszanowanie dla tych trudnych warunków. Czyli jeżeli teraz widzę w sklepie, jeżeli teraz jest strefa, że tam ma być jedna osoba i czekać, to powiem tak, jak obserwuję 99% przypadków, poza jakimiś skrajnymi zachowaniami, tak, to naprawdę ludzie potrafią się zachować. Jeżeli ja teraz przypadkiem obracam się w sklepie i widzę panią, która drapie się po nosie, bo z jakiegoś powodu będzie kichała, bo w tym powietrzu te środki wszystkie odkażające gdzieś wiszą i to powoduje podrażnienie. Ta pani patrzy na mnie, sama z siebie z uśmiechem odsuwa się ode mnie o dodatkowe tam kilka metrów. No słuchaj, Maciek, to tylko powoduje, że jakby masz świadomość, aha, okej, okay. Do nas, do większości klientów jednak dociera coś takiego, że to nie jest coś, co ktoś robi przeciwko nam. To jest coś, co nam powinno pomóc. I teraz ja się śmieję, wiesz, zawożę syna do pracy, który ma tam dyżury i przy okazji, nie wiem, robię zakupy w Macu, no kupuję coś tak, nie żebym jakiś był fanem McDonalda, no ale mam świadomość, że trochę im pomagam. I tyle, tak? Ale też zachowuję te wszystkie jakby aspekty, o których oni tam do mnie mówią. Więc może się okazać na koniec dnia, że to całe doświadczenie spowoduje, że po pierwsze w sklepach nie będziemy napierali na siebie, włażąc sobie na plecy w kolejkach, tylko dlatego, że nie wiem, chcemy szybciej, że będziemy zachowywali pewną odległość, bo nauczymy się, że to jest jednak dla naszego komfortu i dla komfortu tych osób, które też tam pracują. Może się okazać, wiesz, ja na to patrzę jakby taki aspekt też, jakby szukam tego jednak pozytywu w tych czasach trudnych.
Do tego jeszcze przejdziemy, ale bardziej mi chodzi o to, jak firmy w tym momencie, bo znalazły się w dosyć trudnej sytuacji, bo już nie mówię o Biedronkach, tak, czy innych sklepach przysłowiowych, ale mówię też o nagle o sytuacjach, kiedy siłą rzeczy mamy, tak, mamy z jednej strony pewien popyt na informacje, czyli na przykład ludzie dzwonią na infolinię, z drugiej strony ludzie, nie mamy ludzi do pracy, z tego względu, bo albo są na kwarantannie, albo są jeszcze niewdrożeni, albo wyjechali po prostu do innego miasta, żeby tą kwarantannę, przefunkcjonować, przeżyć i tym podobne rzeczy. I siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie zapewnić odbieralności na tym samym poziomie. Tu się po prostu pojawia mnóstwo takich rzeczy, które nie były w żaden sposób przewidziane i nie były przygotowane pewne sytuacje, nazwijmy to awaryjne, typu przełączenie do jakiegoś centrum zapasowego, czy uruchomienie jakichś procedur komunikacyjnych, alternatywnych i tym podobnych rzeczy. Więc nie chodzi mi o to, że jest generalnie źle i że klienci narzekają i tak dalej. Firmy od klientów po prostu siłą rzeczy wymagają więcej, tak? Jest kolejna sprawa. Zwróć uwagę, że teraz mamy taką sytuację, że biznesy tak naprawdę bazujące na klientach padają jak muchy. I mamy w końcu taki namacalny dowód, że bez klientów i bez pracowników nie ma firmy. Wcześniej się o tym aż tak bardzo nie mówiło. Nie,
bo teraz jakby to, że te firmy padają, ale padają ze względu na to, w jakim sektorze funkcjonują.
To jest no sektor
tak zwanego bezpośredniego kontaktu, bo tak to nazwijmy. To niestety on zostaje w pewien sposób wyłączony z normalnego funkcjonowania. Natomiast wszędzie tam, gdzie te firmy mają możliwość zapewnienia obsługi tego klienta w inny sposób, czyli okej, dzisiaj nie mogę robić tej obsługi w sklepach, w związku z tym uruchamiam jakieś tam pewne projekty online'owe, to jest tylko kwestia. Dlatego jeżeli słucham jakiegoś prezesa z jakiejś firmy obuwniczej, który narzeka, bo mu się tam buty nie sprzedają, ale ktoś komentuje, że on tak naprawdę nic nie robi w online, no to sorry, ale widzę inne firmy, które w tym online potrafią zrobić dużo. Potrafią powiedzieć, okej, dzisiaj schodzę ze swojej marży i zapewniam jakąś tam usługę, a z drugiej strony proces informacyjny w wielu przypadkach jest bardzo fajny. Ja ostatnio kupowałem jakiś sprzęt elektroniczny, tak akurat wyszło, miałem zaplanowany, że go sobie kupię teraz i doszło do realizacji tego zamówienia. Słuchaj, sposób komunikacji, byłem pod wrażeniem, czyli jakby nie dość, że kiedy będzie, co się będzie, jak to będzie wyglądało, co jest z kurierem, w jaki sposób oni dbają o swoich kurierów, jak ten kurier się ze mną informuje, dlaczego nie muszę tam niczego podpisywać, wystarczy, że zrobię to, jak mogę zapłacić. Słuchaj, naprawdę, telefon kuriera, potem oczywiście też zwykła prośba o taką uczciwość, czyli ze strony tej firmy, jeśli coś jest ze mną, poinformuj. Postaramy się zrealizować to całkiem inaczej. Więc powiem ci tak, jest parę firm, które pewnie też w sposób taki nagły musiały przeorganizować swój sposób komunikacji. Ale są jakieś firmy, gdzie zamówiłem jakiś t-shirt pomocowy, bo stwierdziłem, że okej, póki jeszcze mogę, to zamówię, bo była informacja, że te pieniądze są przeznaczone na pomoc dla pewnego szpitala. Mówię, okej, wszystko fajnie. Natomiast wiesz, przez tydzień nie dostaję żadnej informacji. Nie wiem, co się dzieje. Czyli tak naprawdę zaczynam się obawiać, czy te moje pieniądze jednak nie zostały jakoś, nie nastąpił fraud. Dopiero sam się dobijam się przez Facebook, dostaję na Facebooku informację. Nie, my tu nie jesteśmy od tego, żeby udzielać takiej informacji. Proszę się skontaktować ze sklepem. Znajduję adres sklepu, piszę, ale potem patrzę, aha, to jest jakiś adres sklepu, na którym tylko dostaję informację prawdopodobnie o zamówieniu, więc szukam jeszcze jednego adresu sklepu. Piszę do tego sklepu, dostaję taką odpowiedź, która jest po prostu typu za 2 dni tam coś wyjdzie. No więc odpisuję grzecznie, że okej, nie mam z tym problemu, czy to wyjdzie za 2, czy za 3, czy nawet za 4 dni. Chciałbym mieć tylko świadomość, że ten proces się poprawnie zamknie, czyli że te moje pieniądze wpłynęły, że ja je wpłaciłem i tyle. Jak mi powiecie, że ta koszulka będzie za miesiąc, to ja to przeżyję. Nic się z tego powodu mi nie wydarzy. Więc odpisuję i dostaję dokładnie taką samą odpowiedź jak wcześniej, typu pana zamówienie jest w realizacji, będzie za dwa dni. No, sorry, to jak gdyby tu chyba oczekujemy i to chyba potem oddzieli w pewien sposób, jak to się kiedyś mówiło, ziarna od plew, oddzieli te firmy, które nawet przy ograniczonych zasobach potrafiły trochę zmienić tą swoją komunikację i być bardziej nastawiono do człowieka, a nie skupione na pewnym procesie.
No właśnie, bo to jest, jakby wszedłeś w temat oczekiwań, tak? To dopytam, czy one według ciebie się zmieniły?
Moje oczekiwania trochę tak. Jakby jestem bardziej otwarty na pewien element, jakby to nazwać, negocjacji albo pogorszenia warunków, bo mam świadomość, jak wygląda otoczenie. Czyli jeżeli, tak jak powiedziałem dokładnie na przykładzie tego t-shirta, coś zamówiłem z jakimś celem, to byłem też nastawiony, że może się coś wydarzyć. Czyli jakby przestaję sączyć jad, przestaję być agresywny, tylko spokojnie analizuję sytuację. Mówię, ej, słuchajcie, wszystko fajnie i chciałbym, żeby tak naprawdę większość ludzi, która jest teraz w takiej sytuacji, w ten sposób to mogła zrobić.
Generalnie zdecydowanie te, myślę, że klienci są w tej chwili bardziej wyrozumiali, tak? Generalizując oczywiście, ale tak uważam, że jesteśmy jako klienci bardziej wyrozumiali, więcej wybaczamy. Natomiast wydaje mi się, że jednak podstawowe oczekiwania są podobne, czyli są dwie rzeczy. To jest dostępność informacji i nawet
to chyba
na
się
dzień dziś
stało w tej chwili bardzo takie
krytyczne wręcz, nie?
To, co ja mówię na tym moim przykładzie, tak? Czyli jeżeli możesz to jakby zautomatyzować, uprościć, dostarczaj informacje. Ludzie wybaczą ci opóźnienie, jeśli będą o tym wiedzieli.
No. I druga to jest realna pomoc, nie? Czyli co czynić, co robić, jak rozwiązać problem i tak dalej. Gdzie pójść i tym podobne rzeczy. Ludzie są w stanie wybaczyć to, że powiedzmy ta informacja może nie będzie idealna, nie będzie piękna i tym podobne rzeczy. Natomiast kluczem jest to, żeby ta pomoc była. Żeby była bardzo gdzieś tam empatyczna, nie? I tu mam taką sytuację z zeszłego tygodnia dosłownie, bo w zeszłym miesiącu miałem odebrać twardy dowód rejestracyjny od samochodu, nie? I dzwonimy do urzędu i tam słyszę, nie da się. No nie mogę, tak? To znaczy, wiesz, mi termin, że tak powiem, mija, wyjeżdżam z Łodzi i pani tylko mówi, że no musi pan liczyć na wyrozumiałość policjantów.
Wiesz co,
no i co,
myślę,
i co mi pan zrobisz, nie?
W dowodu rejestracyjnego akurat tu jesteśmy chyba w dobrym momencie, bo tam nastąpiła cyfryzacja faktycznie taka pozytywna, więc policja, ty nie musisz posiadać przy sobie papieru z dowodem. Tak, i to jest jakby bądź spokojny. Natomiast też
wiesz,
mam...
Wiesz co, nie, właśnie nie, ja nie czułem się uspokojony. Właśnie problem jest taki, że tego komunikatu wyraźnie wynikało, że po prostu urząd nie był totalnie przygotowany. Licz na szczęście. Nie był przygotowany nawet na udzielenie dobrej informacji. Nie był przygotowany na to, co zrobić, kiedy nie jestem w stanie wydać tego dokumentu. A mimo wszystko jest to oficjalny dokument,
ale
który...
Ale teraz Maciek, wracamy do, no, jakby do aspektu. Jeśli chodzi o samo wydanie i tego, żebyś był posiadaczem tak zwanego twardego dowodu, to jest jakby jeden aspekt. Kwestia jest taka, czy ktoś dokonał w systemach, przy tym, że nie mógł pójść do biura i miał taką możliwość jakby zmiany. Bo jeżeli teraz dokonał tej zmiany i w tym systemie jest zarejestrowane, że ty już masz stały dowód rejestracyjny, to ty się nie musisz obawiać i taką powinieneś otrzymać informację. Panie Macieju, proszę się nie bać, mamy taki, no, taki system.
No i właśnie o tym chcę dzisiaj rozmawiać. Ja nie chcę rozmawiać o generalnie o sytuacji, jaka
Maciej,
jest za oknem, bo wszyscy mówią.
Który w tej chwili krąży w sieci, to jest kto jakby... Jak to jest? Chyba kto jest największym powodem, dla którego wdrażasz cyfrową transformację? I tam są trzy punkty i jednym z nich jest właśnie COVID-19.
No tak, 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 tak.
I to jest ten aspekt, gdzie wiele organizacji naraz, nawet jeżeli przedtem było jakichś zaniedbanych albo stwierdziło, że zrobimy to za rok, zrobimy to jutro. I naraz mówię, to jutro już jest dzisiaj. I to jest chyba ten problem, że to jutro nadeszło.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
No dobra, ale widzę jeszcze, jeśli chodzi o oczekiwania, takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest bardziej w sektorze B2B. Jest to troszkę uzasadnione, aczkolwiek no, czuję pewien niesmak. To jest taki niebezpieczny trend, że wszyscy powinni nam pomagać, tak? Że dużo produktów powinno być za darmo. Dzisiaj na LinkedInie widziałem ofertę płynu dezynfekującego, gdzie człowiek oferował ilości produktów, bo był producentem, no to go prawie że zjechali, że bierze pieniądze za to. No, kurczę, jest z tym...
Tak, z tymi płynami dezynfekcyjnymi nastąpiła trochę też taka jakby element przegięcia, bo jeżeli teraz popatrzysz sobie i poszukasz cen płynów takich do dezynfekcji z czasów sprzed kryzysu i zobaczysz, że jakaś taka mała buteleczka kosztuje jakieś duże pieniądze i przeliczysz to na litr takiego płynu, to teraz się okaże, że to, co dzisiaj dostaniesz według ciebie w zawyżonej cenie, to jest w ogóle super cena. To nie jest tam 1000 zł za litr, tylko to jest tam ileś tam złotych za litr. To, że tego brakuje i to, że to się staje elementem takiego czarnego rynku, to jest
Tylko problem, że to nie był ani czarny rynek, przynajmniej ja to tak oceniałem. Natomiast to jest przykład. Natomiast widzę bardzo dużo takiego dążenia, takiej tendencji do tego, że szkolenia, doradztwo powinno być za darmo. Zresztą, że tak powiem, konsultanci i trenerzy sami to robią, że udostępniają bardzo dużo rzeczy za darmo. W związku z tym zmienia się ta relacja pomiędzy klientem a marką, bo pewne rzeczy się zaczynają dewaluować i to mnie troszkę niepokoi, tak, w tej całej sytuacji, że my z jednej strony, nie wiem, czy szukamy jakiejś szansy w tym wszystkim, czy coś, ale te oczekiwania właśnie, bo mówimy o pewnych oczekiwaniach, że zobacz, bardzo podobnie jest to, że zaczynają pracownicy oczekiwać pewnej jeszcze większej opieki od państwa. Ta opieka gdzieś tam jest obiecywana, wiadomo, że ciężko się tam dopatrzyć tego, co my byśmy potrzebowali, ale znowu z tego wynikają pewne konsekwencje dla całego, również dla obsługi klienta, bo teraz biorę pod uwagę, że ci ludzie zaczynają kalkulować często, czy im się opłaca wziąć właśnie pomoc od państwa, czy im się opłaca w ogóle przyjść do pracy i ratować tą firmę, w której pracują. I to jest realny problem, słuchaj.
Wiesz co, trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. Uważam, że jeżeli stworzyłeś do tej pory jakąkolwiek działalność, ale taką większą, bo ja nie mówię o działalności gospodarczej, jakby innym modelu rozliczania się za twoje dostarczane usługi, kiedy jednak jesteś jakimś takim jednak pracownikiem najemnym, ale bardziej mówimy o tych pewnych dużych firmach, które zostały stworzone, to trochę jest tak, że to jest ten moment, kiedy od ciebie, jako od właściciela tej firmy oczekuje się też pewnej odpowiedzialności. No, tak, ty jak najbardziej masz prawo oczekiwać pewnej pomocy od państwa, no bo jeżeli płaciłeś do tej pory podatki w tym kraju, tak zakładam, że to przede wszystkim takich dotyczy, no to powinieneś w tych sytuacjach kryzysowych liczyć na to, co może ci dać państwo, ale ty też sam od siebie powinieneś szukać pewnych rozwiązań. Nie wiem, patrzę, tak jak obserwuję też, mówisz o LinkedIn, obserwuję naszego też jednego z gości, Rafała Liebrechta, no i patrzę, jak on gania po tej Polsce, stara się szukać rozwiązań, stara się wspomagać firmy, stara się być tą osobą pozytywną w tym wszystkim aspekcie. Myślę, że jak będziemy z nim rozmawiali, to może się okazać, że ten jego pozytyw naprawdę kosztował go dużo wewnętrznej energii. I on jest w ogóle trudny. Wydaje mi się, że potem po latach wszyscy będziemy ekspertami, będziemy siedzieli i mądrzyli się, jak to wtedy było w tym 2020, tą wiosną, co się działo. Natomiast dzisiaj jesteśmy tu i teraz w środku, i chyba jedyną rzeczą, którą powinniśmy robić, to jak gdyby szukać pozytywnych rozwiązań, szukać, negocjować, nawet jeżeli one w danym momencie dotkną tego właściciela firmy, to powiedzieć sobie, dobra, dzisiaj jest ciężko, dzisiaj muszę zacisnąć zęby, ale robię to po to, żebym jutro mógł się pozbierać, żebym jutro mógł funkcjonować. I nie wiem, Maciej, naprawdę, to jest takie moje dzisiaj gdybanie. Pewnie jak za parę lat odsłucham sobie tego, to się będę zastanawiał, czy powiedziałem dobrze, czy powiedziałem źle. Szukamy pewnych rzeczy odpowiedzialności, ale z drugiej strony patrzymy na to i mówimy, wow, fajnie, okej, ktoś robi biznes. I ja na przykład to, że ktoś robi biznes, bo wymyślił naraz usługę, przemodelował to, co robił dzisiaj i naraz pokazuje, że swoim zespołem może robić coś, nie ma nic z tym złego. To jakby tylko pokazuje, że dzięki temu on i jego ludzie mają pracę. Oczywiście nie wszyscy będą mogli w to wejść, ale tak naprawdę takich chyba szans się powinno szukać. To, co powiedziałeś jednak, ja bym wrócił do tego, to, co powiedziałeś wcześniej, i w całym tym procesie, kiedy obsługujemy tych klientów, żeby zapewniać im informacje, bo chyba podstawowa ta misja, zapewnienie dobrej jakości informacji spowoduje, że ten klient na końcu powie: wow, okej, oni są okej, radzą sobie, no dobra, jest ciężko, i potem, kiedy skończy się ten okres, to ten klient powie: nie, nie, moment, to z tych dwóch firm to ja wolę tą, bo oni mnie informowali, oni mówili, co się dzieje, to ja będę korzystał z ich usług.
Dokładnie, dokładnie. Czyli jakby, jeszcze raz powtórzmy, to znaczy na pewno dostępność informacji i pewna realna pomoc, czyli podpowiedź, co robić, jak robić, i to są dwa podstawowe elementy.
Tak,
tylko zwróć uwagę...
W tej sytuacji, tak.
Tak, ale zwróć uwagę, że to nie jest nic nowego. To jest dokładnie to, o czym przynajmniej mówimy za każdym razem, czyli i w czasach zarazy, i po zarazie, i przed zarazą. Zawsze te dwa elementy są krytyczne. To, że ktoś chce robić zajebistą obsługę klienta, to naprawdę, jeżeli tych dwóch elementów nie podstawowych nie spełni, to tej zajebistości tak naprawdę ona się nigdy nie obroni. Tak?
Ona zostaje w warstwie tak zwanej deklaracji. Deklaruję, dokładnie, że jestem zajebisty. I co?
Dokładnie. I nic. Słuchaj, przejdźmy właśnie na tą część pozytywu, bo tak naprawdę to jest bardzo trudny odcinek. Dla mnie również ze względu na to, że my trochę mówimy o rzeczach, które... Ja nie wiem, czy w ogóle chodzi na po świecie jakiś taki ekspert, który mógłby tutaj usiąść i powiedzieć, powinno to wyglądać tak i tak. To znaczy, wszyscy się uczymy, my w tej chwili jesteśmy trochę mądrzy po szkodzie. Widzimy, że pewne rzeczy można było przewidzieć i naprawdę można było je przewidzieć, no tylko, że kiedy wszystko jest dobrze, to jest dobrze. Ale zastanówmy się nad taką rzeczą.
Znaczy, nie przewidzieć wprost, ale być przygotowanym.
Być przygotowanym, o to mi chodzi. O to mi chodzi.
To dobra, jest trochę ale... tak, że jeżeli wiesz, że występuje powódź w obszarze, w którym mieszkasz, no to jesteś na nią przygotowany. Nawet jeżeli nie zdarzała się przez ostatnie 5 lat, to ty masz ciągle w świadomości, że będzie, powódź będzie,
może,
to ja jestem
może
na powódź przygotowany, to dokładnie tak jak Japończycy są przygotowani na trzęsienia ziemi.
Dobra, jak powinna w ogóle wyglądać obsługa klienta, no tak czarno powiem, w czasach zarazy?
Normalnie. To jakby to, normalnie. Chyba wydaje mi się, że po pierwsze to jest jakby informacja do tego klienta, czyli szanowny kliencie, możemy zrobić dla ciebie to, to i to, bo sytuacja jest taka i taka, więc jeżeli teraz klient ma świadomość, co do niego dana firma, marka mówi, to on mówi: aha, okej, no to dobra, no to albo korzystam z waszych usług, bo dla mnie ta informacja jest jasna, albo szukam kogoś, kto mi obieca coś, czego nie dostarczy. No i to jest...
Dobra, Arek, doprecyzuję pytanie. Nie pytam co, tylko pytam jak.
Ale jak? Nie, wydaje mi się, że dzisiaj... Nie, bo teraz jakby jak. Maciek,
no jak, czyli opisowo
fajnie,
bardziej.
Fajnie, to ostatnio zacząłem słuchać podcastu Scotta Galloway'a od Wielkiej Czwórki, tam DNA tych wszystkich wielkich firm. Kiedyś rozmawialiśmy o tej książce. I tam jest bardzo fajna rzecz. On mówi: okej, jest... Czy on albo jeden z jego gości powiedział: tak, jest coś, czego nie przewidzieliśmy. Natomiast dzisiaj świat ma bardzo dużo możliwości komunikacyjnych właśnie pomiędzy firmami i klientami. Czyli tak naprawdę my mamy wiele kanałów, w których możemy dotrzeć do klienta z tą informacją. Mamy ten internet, możemy wysłać SMS-y, oczywiście w pewien ograniczony sposób. Możemy sobie wykupić reklamę telewizyjną, bo dzisiaj ludzie bardziej przykuci są do tego, że siedzą w domu i oglądają telewizję i ta reklama nie umknie z pewnymi komunikatami. Więc jestem przekonany, że dzisiaj kanałów komunikacji takich niedotykających jest dużo. Jest dużo, w ramach których możesz przekazać wszystkie konieczne informacje i możesz podkreślić pewne rzeczy istotne, dlatego żeby ten cały kryzys zakończył się jak najszybciej. Typu właśnie, jeśli podoba mi się komunikat, który słyszę: jeśli tylko możesz i nie wynika to jakby z tego, co robisz, zostań w domu. No.
Okej, okay. Ja bym do tego dołożył jeszcze dwa takie elementy powiązane ze sobą, bo z jednej strony to, co do zasady, ta obsługa powinna być dzisiaj zdalna, o ile jest to możliwe. Ta zdalna obsługa jest jakby w tym momencie podstawą, bo powiedzmy sobie szczerze, handel przeniósł się do sieci, bardzo mocno, nawet ten stacjonarny, czyli sklepy dotychczas tylko i wyłącznie sprzedające coś stacjonarnie w centrach handlowych, w ciągu tygodnia, dwóch tygodni postawiło platformy e-commerce'owe i zaczęły nagle sprzedawać te same rzeczy w internecie. W związku z tym w dużej mierze przenieśliśmy się znowu do internetu jeszcze bardziej. Ale ja z uporem maniakiem będę wracał do tego jak i tak myślę, że w tych czasach, które są ciężkie również pod kątem psychicznym, to ta obsługa powinna być bardziej empatyczna. My bardzo często mówimy, że obsługa w ogóle bazuje na empatii. Ale dzisiaj to zrozumienie tej trudnej sytuacji klienta i ta pomocność bardziej niż kiedykolwiek, ona jest mega, mega ważna, ponieważ pracownicy, te osoby, które zajmują się obsługą klienta, sprzedażą czy w ogóle jakimś wsparciem, powinni mimo wszystko tą empatię mieć na bardzo wysokim poziomie, rozwiniętą, mieć świadomość w ogóle pewnej, w czym uczestniczą.
Ale to jest trudne, to jest trudne.
Ale ja nie twierdzę, że to jest łatwe,
teraz,
tak?
Tak, tylko teraz jest kwestia tak, jak najbardziej empatia, tylko teraz popatrz na taką sytuację. Ten ktoś, kto zapewnia ci tą zdalną obsługę, żebyś ty mógł nie wychodzić z domu, on musi wyjść ze swojego domu. On musi wyjść gdzieś do miejsca, w którym może przygotować dla ciebie tą paczkę, czy przygotować to jedzenie, które dostaniesz zdalnie. Potem jest ten ktoś, kto ci to zdalnie dostarczy. I teraz on tak naprawdę, jakbyśmy nie popatrzyli, też jest w pewien sposób, może nie na pierwszej linii frontu, jak lekarze i pielęgniarki, pielęgniarze i ratownicy, ale jest na takiej drugiej linii frontu. On też ma taką świadomość, kurde, no wychodzę z tego domu, a jak ja wrócę? Czy będzie okej? Okay? Wydaje mi się, że empatia po stronie tak, ale ograniczone oczekiwania po stronie klientów też powinny być dosyć
istotne. Oczywiście, ale to ustaliliśmy, że to jest.
Czyli ta empatia musi być jakby, wiesz, po obu stronach, nie tylko ze strony... Bo teraz
tak, ale my mówimy o tym, o tej stronie, która ma wpływ. To znaczy, po wcześniej już mówiliśmy, że klienta...
Ale tu obie strony mają wpływ. Tu mają i klienci, i dostawcy.
Wiesz co, tak, natomiast dostawcy są tą stroną, która organizuje to wszystko. Ma pewne, ma środki na to, ma pewien plan, ma pewien cel. I powiedzieliśmy już wcześniej, że klienci są bardziej wyrozumiali, są bardziej otwarci, są w stanie wybaczyć dużo, dużo więcej. Natomiast ja mówię o pewnej odpowiedzialności osób, które obsługują, bo to jest pewna misja, tak? Czy jest to pewna, jest to trudna praca. Ja wcale nie twierdzę, że to jest łatwe. Natomiast ja bym do tego dołożył jeszcze jeden element i znowu on będzie trudny. To jest, żeby ta obsługa była naturalna. To znaczy się, teraz jest, jeśli mówimy o takiej relacji marki z klientem, wszelkie formalizmy, wszelkie powoływanie się na przepisy, wszelkie jakieś górnolotne określenia, one wywołują wręcz pewnie agresję. Tutaj potrzebna jest no to, co się mówi w tej chwili, że i to, co widać, że ludzie ludziom pomagają, że są dla nich dobrzy, mam wrażenie, lepsi niż przedtem. Tak? Ciekawy jestem, czy to zostanie. Boję się, że niestety nie. Ale ta naturalność, ta bliskość tej obsługi, myślę, że to jest mega ważne właśnie w połączeniu z empatią.
A Macie, to jest kwestia taka, że nad tym wszystkim, tak, empatia empatią, ale nad tym wszystkim krąży jeden wielki strach.
Ten ale strach oczywiście, krąży, oczywiście, że jest strach.
Przychodzi, tak jak mówisz teraz nad tymi ludźmi, którzy obsługują i teraz, wiesz, jeżeli teraz ty przychodzisz do jakiejś instytucji i ty nagle coś chcesz, bo jesteś spanikowany w strachu, a tamta osoba po drugiej stronie stara ci się wytłumaczyć, że jak najbardziej wszystko zrobi, ale proszę poczekać, proszę się odsunąć, jakby zachować dostęp i teraz patrzę, że ten klient nie reaguje, to zwykły ludzki strach się odzywa i teraz kwestia jest taka, kto w takich zespołach, które są gdziekolwiek, jest taką osobą, która jest w stanie na moment przejąć, jakby to powiedzieć, panowanie, dowodzenie, bo może się okazać, że wtedy się będą rodzili tacy samoistni liderzy, którzy powiedzą, ej, moment, dobra, to ja zadziałam, potrafię to zrobić.
Arek, tak? To też jest do zaplanowania. Ale to też jest do zaplanowania. Poza tym idąc dalej, tu odzywa się bardzo ważna rola pracodawcy, czy zarządu, ale generalnie pracodawcy. Bo to on jest odpowiedzialny za tych pracowników. za ich zabezpieczenie, za ich przygotowanie, przeszkolenie, za też pewną empatię, co zrobić, kiedy on powie, że szefie, ja się boję, ja nie mogę i tym podobne rzeczy. To nie jest też tak, że teraz ludzie, którzy są na pierwszej linii, są samotnymi elektronami, którzy no, biorą na barki cały świat. Nie, no oni są pewnymi wykonawcami, oni pracują w pewnych realiach, natomiast oni mają osobę, która no, za nich odpowiada. W związku z tym jest to pewna struktura pewnych zależności, układów i na to trzeba zwrócić uwagę.
No ale do tego już jakby, wiesz, możemy my wszyscy starać się o tym mówić, że tak naprawdę ważna jest rola szefa danego zespołu, bo to on w tym momencie jest takim elementem, który spaja ten zespół, który powoduje, że ten zespół będzie funkcjonował. To jest chyba takie istotne i tego, ale wiesz, tego też nie nauczysz się z dnia na dzień. Nie. Wydaje mi się, że dopiero teraz pewnie się pojawi całe mnóstwo za chwilę szkoleń, jakim być liderem czy szefem w czasach kryzysu i wtedy będą się wszyscy szkolili z takich sytuacji. Jestem przekonany, że będzie pewnie całe mnóstwo scenek rodzajowych, które będą ogrywały taki scenariusz, że przychodzi ktoś, kto jest zarażony albo nie jest zarażony i co zrobić. Kwestie jakby takich elementów paniki. To wszystko dzisiaj tego się uczymy i to, co powiedziałeś, nie wiesz, czy w nas to wszystko zostanie. Ja jednak zakładam, że duży procent tego zostanie w nas, ludziach, taką pewną odpowiedzialność. No, ja jestem bardziej nastawiony, że jednak coś w nas, w ludziach zostanie dobrego po tym wszystkim.
Jeśli chodzi o te jeszcze jak powinno wyglądać, to może taką myśl, która chodzi za mną od w sumie już dłuższego czasu. Myślę, że to, co się teraz dzieje, to jest prawdziwy test dla całej idei Customer Experience. Nie wiem, co, jak ty widzisz tą sytuację? A
powiem ci, nie wiem, bo to jest chyba test dla człowieczeństwa. Jeśli Customer Experience jest elementem naszego człowieczeństwa, to po prostu...
Znaczy, ja powiem tobie, co mam na myśli.
Tylko się w to wpisuję, bo teraz ten twój przykład z dowodem rejestracyjnym, czy ten przykłady z tym zamówieniem online, czy cokolwiek innego, no one będą się gdzieś tam... Potem wejdą w annały obsługi klienta i będą pokazywały pewne rzeczy, pojawią się jakieś przykłady. Tak, myślę, że tu jakby pewnie powstaną potem jakby podejścia, co robić w tych sytuacjach, które są jakby bardziej niestandardowe, bo to chyba, bo jeżeli wszyscy jesteśmy w stanie opracować pewien standard, no to jest coś, co jest znane. I parę razy rozmawialiśmy o tym, a co w sytuacji, która jest nieprzewidziana pewną procedurą, procesem, co wtedy zrobić. I to, co też pewnie ty tutaj podajesz jako przykład, żeby ktoś tam nie trzymał się twardo przepisów, tylko powiedział, aha, no okej, dobra, te przepisy są fajne, ale jak wszystko biegnie prawidłowo. No, w związku z tym, że to wszystko nie biegnie prawidłowo, to ja mam dla pana takie rozwiązania albo dla pani, to ja się skontaktuję, sprawdzę, zobaczę, co mogę zrobić więcej.
No dokładnie o to chodzi.
To by było ideałem, tak? To by było ideałem. Oczywiście to wszystko będzie też jest związane dzisiaj z pewnymi zasobami, którymi dysponujesz, bo jeżeli teraz taka osoba musi obsłużyć 1500 jakichś wywołań, a normalnie obsługiwała ich 500, czyli automatycznie jej czas taki na tak zwaną pracę własną, szukanie rozwiązań, no został zredukowany do zera albo nawet wręcz do wartości ujemnej. No i to jest chyba taka rzecz, jak w takich czasach spowodować, wyciągnąć z tych wszystkich zdarzeń te zdarzenia, które faktycznie wymagają takiego niestandardowego podejścia, typu, nie wiem, dzwoni osoba w wieku lat 80. Aha, okej, ona ma 80, możemy jej pomóc. Dobra, to jest może jeden czy dwa przypadki, ale wrzućmy do specjalnego zespołu i ten specjalny zespół będzie w stanie przeanalizować proces i szybko dostarczyć rozwiązanie i już będziemy przygotowani na podobną sytuację i tak naprawdę możemy pozytywnie skomunikować, hej, jeśli masz 80 lat i jesteś naszym klientem, zadzwoń do nas, pomożemy ci.
Już to ja patrzę generalnie na customer experience z takiego punktu widzenia, to znaczy dla mnie doświadczenie klienta to jest doświadczenie w konkretnej relacji. To nie jest kwestia zachwycania klienta, tylko to, co powiedzieliśmy wcześniej, dostępność informacji i realna pomoc. Te dwa punkty wystarczą, żeby doświadczenie klienta było pozytywne. Tak? Nie było negatywne, było wystarczająco dobrze.
Ja z dwóch marek wiem, do której będę skorzystania bardziej skłonny, kiedy się to wszystko skończy, właśnie ze względu na
dokładnie,
to,
dokładnie.
Mi a do dokładnie. Drugiej, będę ją omijał. Okej, pomogłem, bo mogłem, ale jakoś
Wiesz co, ja uważam, że w tej chwili to jest pewien test, ale to też jest pewna rewizja tej definicji, mam wrażenie. Co ciekawe, od 2 tygodni ucichło, w ogóle nie pojawiają się żadne artykuły na temat Customer Experience i tym podobne rzeczy. Być może wszyscy piszą o COVID-zie, w związku z tym nie piszą o Customer Experience. Natomiast okazuje się, że w takich trudnych czasach Customer Experience, definiowany tak jak bardzo wielu ekspertów w tym zakresie to mówi, jest dosyć trudne, no bo niestety bardzo wiele osób skupia się na zachwycaniu klientów. A to moim przynajmniej zdaniem nie o to zupełnie chodzi. I teraz klienci doświadczają różnych rzeczy, niezależnie od tego, czy jest stan epidemii, czy świeci słońce. Po prostu doświadczają relacji z konkretnym klientem, z konkretną marką, czy z różnymi markami. Przenoszą te doświadczenia z jednej marki na drugą. I teraz, dzisiaj, znowu nanoszone są kolejne pewne filtry albo pewne sytuacje, ponieważ mamy sytuację taką, że z jednej strony jesteśmy bardziej empatyczni, jesteśmy bardziej wyrozumiali dla osób, które nas obsługują. Natomiast jest pewien zasób informacji, czy pewien obszar tej obsługi, gdzie po prostu no, klient mimo wszystko ma prawo nie wybaczyć pewnej skrajnie złych doświadczeń, czy skrajnych zaniedbań. Nie? No dobra, słuchaj. No to ostatnie pytanie mam do ciebie. Czy wyjdziemy bogatsi z tego wszystkiego i chyba na ile poobijani?
Co powiedz, tak, to bardzo trudne jest pytanie. Ja jak patrzę na siebie i na swoje doświadczenia, tak, na pewno będę bogatszy o parę doświadczeń dotyczących i sposobu pracy i komunikacji się z ludźmi, też jakby obserwacji tego, co się dzieje. Chciałbym, żeby tak naprawdę zdecydowana większość ludzi tak wyszła bogatsza o doświadczenia, które przygotują nas na takie sytuacje, bo obawiam się, że chyba przez to, że świat jest bardziej skomunikowany w sensie takim przemieszczania się, bo my za chwilę do tego wrócimy, bo będzie taki moment, kiedy wszyscy odeschną i powiedzą, wow, w końcu mogę znowu wrócić do normalnego życia, ale już będziemy mieli w głowie taką sytuację, że takie coś się może zdarzyć. Chciałbym, żeby to też pewne rzeczy pojawiły się, takie jako standardowe, właśnie zadbanie o higienę, taki element światowy, może właśnie wspomożenie tych terenów uboższych, żeby tam jakoś ta higiena wyglądała inaczej, żeby te pewne choroby się nie roznosiły. Dbanie o jakość informacji. Chciałbym, żeby przede wszystkim, że jeżeli się pojawią takie ogniska na świecie, to żeby pomiędzy rządami ta informacja przebiegała dosyć szybko, nawet jeżeli na początku społeczeństwo danego kraju o tym nie wie, nie musi wiedzieć, żeby nie wpadało w panikę, to żeby rządy się już wymieniły takimi informacjami. Mhm. I jestem przekonany, że tak, pojawi się też tak naprawdę wiele firm, które normalnie z punktu widzenia kasy na koncie będą bogatsze, bo zdobędą pewne doświadczenie, które za chwilę przekują na pieniądze, bo albo tak jak ja powiedziałem, będę bardziej skłonny wydać za chwilę pieniądze w jakiejś firmie, bo mnie dobrze obsłużyła właśnie w tych czasach, albo będę miał sentyment do jakiejś firmy, będę starał się jej pomóc. Wszystko tak naprawdę chciałbym, żebyśmy jako ludzie umieli na końcu ocenić wszystkie te marki, te brandy, które potrafiły wyciągnąć pomocną dłoń, które potrafiły powiedzieć, dobra, dzisiaj jest ciężko, obniżam swoją marżę, obniżam swój zysk, jestem w stanie przeżyć trochę dłużej niż moi klienci, ale ci klienci, i to jest jakby istota, ale ci klienci będą jednak na zasadzie wzajemności potrafili, aha, oni mi kiedyś pomogli, no dobra, to zostaję z nimi. I to jest chyba takie wyzwanie dla całego świata, czy nastąpi takie fair play po jednej i po drugiej stronie, ja firma i ja klient.
Ja myślę, że my będziemy przede wszystkim bogatsi to nam zostanie bardzo mocno. To znaczy w ciągu ostatnich 3 tygodni zrobiliśmy taki ogromny skok cyfrowy. To znaczy się nawet nie tyle chodzi o to, że pewne rozwiązania cyfrowe zostały rozwiązane, bo one nie zostały rozwiązane, natomiast stopień przystosowania społeczeństwa do korzystania z tych narzędzi cyfrowych, moim zdaniem to jest jakiś kosmiczna odległość.
Moje jednostki korporacyjne pomogły się tutaj w przygotowaniu córki do zajęć i pomocy w szkole, tak? Czyli umiejętność korzystania z Webexa, konfigurowania, kiedy wiesz, pokazałem parę rzeczy córce, dla mnie oczywistych, a ona w tym momencie była w stanie raz, dwa, mówi, aha, okej, to się robi tak, dobra, to już korzystam, tak? Kwestie dotyczące też przesyłania lekcji i tam, tato, jak mam przesłać lekcję? No proszę bardzo, tu masz telefon, tu jest aplikacja do skanowania, dokonaj skanowania i potem wyślemy mailem. No aha, okej, dobra, już zrobione. Więc tak, wydaje mi się, że jakby parę rzeczy pozytywnych i chciałbym chyba jakby powiem tak, może inaczej, moim życzeniem byłoby takie, żebyśmy umieli na koniec dnia zrobić sobie taką listę rzeczy, które chcielibyśmy pielęgnować dalej, bo uważamy, że się trafiły jako te pozytywne i żebyśmy je kontynuowali. I to jest chyba taki element, żebyśmy już zapomnieli o tych negatywnych, tylko żebyśmy wyciągnęli te rzeczy, czyli właśnie dokładnie w taką intencję, co mogę zrobić lepiej, czyli każdy z nas, żeby to wyciągnął i tak naprawdę w zakresie też relacji i zawodowych, czyli w firmie, możemy robić to? Dobra, słuchaj, róbmy. Ludzie mogą pracować z domu? Mogą. Fajnie, wykonują, bo skupiamy się na zadaniach, a nie na miejscu pracy. Teraz kwestia szkoły. Szkoła może robić tak i tak, realizować zadania, może udostępnić pewne rzeczy? Dobrze, rozwijajmy to w tym kierunku i zapewnijmy. Tylko mówię, fajnie, gdybyśmy wszyscy szukali tego elementu pozytywnego, czyli powiedzieli sobie, dobra, zróbmy to.
I kropka.
Kropka nad i.
Kropka nad i.
Siły na zamiary, nie zamiar podług sił, jakoś tak to było, tak? Takie jakieś takie też szkolne rzeczy.
Słuchajcie, dziękujemy wam za wspólnie spędzony czas. Ja tobie, Arku, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, oddaję głos do studia, żegnam się z wami serdecznie.
Zostańcie w domu, trzymajcie się ciepło i nie zapominajcie o kolejnym odcinku Klientomanii.
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich.
Serdecznie. Dbajcie o siebie. Cześć.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.